Umiłowanie Pana naszym Jezusie Chrystusie, kochani bracia i siostry. Jeżeli nie udało mi się ze wszystkimi uścisnąć braterskiej dłoni, pragnę powitać Was słowami naszego Pana, pokój Wam. Zanim przejdziemy do dobrego Słowa Bożego, chciałbym złożyć sobie miły ciężar, którym są pozdrowienia od pozostałych braterstwa Zboru Ludu Pana w Dąbrowie Górniczej, chociaż jesteśmy tutaj w składzie ponad pół zboru, ale nie wszyscy jesteśmy, więc pozostali prosili, żeby przesłać do Was serdeczne bratnie pozdrowienia i życzenia Bożego błogosławieństwa. Także bracia z innych zborów, których no, tu akurat nie ma przedstawicieli. Tak więc bracia z Włoszakowic, Gdyni, takie może trochę dawniejsze pozdrowienia, ale tak bardzo gorące, że do tej pory grzeją mnie w moim sercu od braci i sióstr zgromadzonych w marcu we Lwowie. Ich życzeniem było, żeby gdziekolwiek będę między braćmi polskimi, aby przekazać wyrazy braterskiej miłości i życzenia Bożego błogosławieństwa oraz wytrwania na drodze naszego ofiarowania. Kochani braterstwo, apostoł święty Paweł, pisząc list do braci w Koryncie, zawarł w nim bardzo piękne przesłanie dotyczące miłości. Słowa tego słynnego 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian przywoływane są bardzo często przy różnych okazjach, czy to rozważań, czy jakichś dyskusji. I wydawać by się mogło, że na ten temat już było powiedziane tak wiele wykładów, przeprowadzonych było tak wiele dyskusji, że te słowa już są doskonale znane, zrozumiałe. Ale postawmy sobie pytanie. Czy rzeczywiście? Czy dokładnie potrafimy zastosować w naszym ofiarowanym życiu to, co napisał apostoł święty Paweł w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian? Mam świadomość tego, że ten fragment 13 rozdziału jest tak obfity w nauki, że nie jesteśmy w stanie go poruszyć w całości, ale spróbujemy kilka aspektów zawartych w tym fragmencie poruszyć. I na koniec tego rozdziału apostoł pisze takie słowa. A teraz zostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy rzeczy, lecz z nich największa jest miłość. I stąd nasz temat. Największa jest miłość. Na pytanie, czy rzeczywiście potrafimy zastosować to, czego nauczyliśmy się z tego fragmentu listu do Koryntian, naprawdę jest dosyć trudno odpowiedzieć. A zrozumienie tematu polega na częstym powtarzaniu, na częstym powracaniu do danego tematu. Wtedy zdecydowanie łatwiej jest nam go zapamiętać, zrozumieć, a co ważniejsze, zastosować w naszym codziennym życiu. Kiedy Pan Jezus opowiadał swoim uczniom, co będzie znakiem Jego obecności i końca wieku, tam również wspomniał kilka słów odnośnie miłości. W Ewangelii według świętego Mateusza w 24 rozdziale, wersety 12 i 13, czytamy takie słowa. a iż rozmnoży się nieprawość, oziemnie miłość wielu. Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawion będzie. Nasz Pan mówił, że przyjdzie taki czas, że miłość faktycznie oziębnie, że będziemy świadkami czynienia wielkich nieprawości, ale czy to nas usprawiedliwia do tego, żeby albo nie robić nic, albo złożyć wszystko na barki czasu, w którym żyjemy, że taki jest czas, że miłość miała oziębnąć, więc nie róbmy nic w celu jej podgrzewania wśród nas, bo żyjemy w takim czasie, że ona miała oziębnąć. Czy tak mamy to rozumieć? Przekonany jestem, że wszyscy zgodzimy się z tym, że to nie w ten sposób mamy rozumieć te słowa. Bo sednem sprawy jest właśnie ten końcowy zapis słów naszego Pana. Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawion będzie. Będziecie widzieć, że ludzie zaczynają coraz mniej kochać się wzajemnie. Będziecie świadkami nieprawości, ale w tej nieprawości nie wolno wam uczestniczyć. A kiedy wytrwacie w tym wszystkim, wtedy możecie zostać zbawieni. W dzisiejszym czasie właśnie wiele słyszymy o tym problemie. Słyszymy nawoływania do tego, żeby w jakiś tam sposób się opamiętać. No i właśnie za podstawę tego nawoływania często podaje się nasz tematowy werset. Że największa przecież zawsze była miłość, jest i ta miłość zawsze pozostanie. Tylko czy rzeczywiście pod pretekstem tej miłości jesteśmy w stanie zakryć wszystko zło, które nas otacza? I pod pretekstem tego, że według zalecenia nauki Słowa Bożego mamy się miłować bezgranicznie i bezinteresownie, to z jednakową miłością jesteśmy w stanie podchodzić do wszystkich. W pierwszym wersecie tego słynnego 13 rozdziału apostoł pisze: choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako miedź brząkająca albo cymbał brzmiący. Żeby cokolwiek mówić na ten temat, musimy sobie uświadomić, o jakiej miłości tutaj jest mowa. Jakie warunki musimy spełnić, żeby rzeczywiście ta miłość tutaj wspomniana znalazła swoje zastosowanie? Czytając tłumaczenia tego fragmentu, zauważamy, że jest tutaj mowa o najwyższym stopniu bezinteresownej miłości. I tutaj zostało użyte słowo agape. Więc w moim przekonaniu nielogicznym byłoby wymagać właśnie tego stopnia, najwyższego stopnia miłości w stosunku do absolutnie wszystkich. Nie można miłować Pana Boga, rodziny, przyjaciół i wrogów tą samą miłością. Nie znaczy to z kolei, że możemy sobie pozwolić na jakieś akty nienawiści. Tam, gdzie nasz Pan zachęcał do miłowania nieprzyjaciół, Bo według zalecenia naszego Pana również mamy miłować naszych nieprzyjaciół, co zostało zapisane w 5 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, a w 44 wersecie tam jest użyty inny wyraz. Wyraz agapo. Więc to też powinno być dla nas pewnego rodzaju pomocą do lepszego zrozumienia tematu miłości. Miłość agape oznacza Boże podobieństwo w sercu, myśli, mowie i uczynku. Mając więc tą świadomość, dochodzimy do przekonania, że rzeczywiście nie można w ten sam sposób miłować wszystkich. Nasz Pan, kiedy po raz pierwszy był na ziemi, dawał nam przykłady w swoim życiu, jak należy miłować bliźnich. Zauważamy również, że pomimo tego, że tak umiłował boskie stworzenie, że postanowił z siebie złożyć ofiarę okupową, to jednak nawet pośród swoich najbliższych uczniów, pośród apostołów, jesteśmy w stanie dopatrzyć się pewnego stopniowania miłości i spośród tych wszystkich swoich apostołów jeszcze miał taką maleńką grupkę, takich, których jakby dało się zauważyć, że miłował szczególnie. Zwróćmy uwagę jeszcze na jeden zapis. Słów naszego Pana z 10 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, a werset 37. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Mamy obowiązek rozwijania w sobie miłości do jak najwyższego stopnia, ale jednak musimy być świadomi tego, że ten absolutnie najwyższy poziom miłości powinien być jakoby zarezerwowany dla Pana Boga i Jego Syna. Apostoł Święty Paweł w tym fragmencie dodaje w pierwszym i w drugim wersecie o pewnych darach Ducha Świętego. Według nowego przekładu czytamy o darze mówienia językami i prorokowania. Jednak z perspektywy czasu zauważamy pewne zmiany w działaniu Ducha Świętego. W czasie, w którym przyszło nam obecnie żyć, zaistniała inna konieczność. To jest konieczność przynoszenia pewnych owoców, a nie oczekiwania na cudowny dar. W czasie rozwoju pierwotnego Kościoła istniała pilna potrzeba szybkiego rozpowszechniania Ewangelii. I stąd właśnie potrzeby związane z darami Ducha Świętego. Z mówieniem językami, z uzdrowieniami i tak dalej. Dzisiaj, po upływie blisko 2000 lat, przyszedł czas na owoce, o których pisze ten sam apostoł Święty Paweł. W liście do Galacjan, w 5 rozdziale, a w 22 wersecie czytamy: ale owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Porównajmy więc ten zapis ze słowami zawartymi w 8 wersecie tego naszego tematowego fragmentu. I czytamy tam tak, że miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci. Czasami, nie rozumiejąc tego, co Pan Bóg przygotował dla całego swojego stworzenia, mając tylko cząstkowe zrozumienie nauki Słowa Bożego, to czasami jako niedoskonali ludzie próbujemy na swój sposób jakby przestawiać wskazówki na boskim zegarze, nawet nie do końca świadomi tego, że akurat w tym momencie występujemy przeciwko Panu Bogu. I tak jak wspominałem, kiedy był odpowiedni czas na widoczne dary Ducha Świętego, to one były wyraźne i dzieło siania odbywało się bardzo skutecznie. Bo tak to było zaplanowane przez samego Pana Boga. Teraz, kiedy, jak wierzymy, żyjemy w końcu wieku, że żyjemy w czasie żniwa wieku Ewangelii, przyszedł czas na przynoszenie konkretnych owoców, o których właśnie pisze wspominany przed chwilą list do Galatów. Kiedy jednak przyjrzymy się tym zapisom dokładniej, jesteśmy w stanie dopatrzyć się wielu podobieństw. Miłość, nad którą się zastanawiamy, w odniesieniu do dzisiejszego czasu powinna być postrzegana jednak w kategorii wypracowanego owocu, a nie wymagania rozwijania się w jakiś cudowny sposób. Dlatego zauważając to, że być może ta miłość jakoby więdnie, stygnie, to powinno nas motywować do jeszcze bardziej intensywnego wysiłku, żeby tą miłość podgrzewać. Ktoś powie, że to jakaś niedorzeczność, bo nie możemy przystąpić do Pana Boga bez umiłowania Go ponad wszystko. Owszem, chcąc przystąpić do Pana Boga, musimy umiłować Go ponad wszystko w naszym życiu. Ale również umiłowanie braci i sióstr w Chrystusie, wypracowanie miłości do nieprzyjaciół, to również częstokroć bywa dziełem całego życia. Z miłością jest bardzo podobnie jak z wiarą. Nie tylko nie można ich od siebie oddzielić, ale jedno i drugie koniecznie musimy popierać naszymi uczynkami. W 11 rozdziale listu do Żydów, a 6 wersecie mamy potwierdzenie tego, co wspominałem, że bez wiary nie można podobać się Panu Bogu. Tak jak i najwyższy stopień miłości musi mieć swoje odbicie w naszym życiu. A czytamy tam tak. A bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Analizując wspomniany fragment z listu do Galatów, zauważamy, że wszystkie te cechy wspomniane w tym 22 wersecie schodzą w skład jednego owocu. Kiedy czytamy ten fragment dokładnie, to nie znajdziemy tam zapisu, że owocami ducha są te wszystkie cechy wymienione, tylko że owocem ducha są te wszystkie elementy. Wobec tego zapisu mamy obowiązek przynoszenia konkretnego owocu. A w skład niego, tak jak wspominałem, wchodzą te wszystkie elementy. Kiedy obserwujemy powstawanie jakiegoś owocu, to zauważamy, że nie od razu on jest piękny, ogromny, soczysty, słodki, pachnący. Ale do tego, żeby takim się stał, to potrzeba czasu i odpowiednich warunków, żeby dany owoc mógł się rozwijać. I również potrzeba czasu na to, aby rozwijał się owoc naszego ducha. Apostoł daje nam wiele wskazówek, które powinny być dla nas pewnego rodzaju sygnalizatorami poziomu rozwoju. Taki prosty życiowy przykład. Kiedy popatrzymy na jakiś pulpit sterowniczy, możemy zauważyć wiele lampek, które wskazują, czy wszystkie parametry odpowiadają wymaganym normom. Dla nas tymi wskazówkami powinna być czysta nauka Słowa Bożego. Kiedy zapalają się różne migoczące światełka, to ten, który odpowiada za działanie jakiegoś urządzenia, wie, co należy zrobić, żeby to, co mruga, przestało mrugać i zmieniło kolor na zielony. Kiedy studiujemy naukę Słowa Bożego, jesteśmy w stanie zauważyć, co powinienem zmienić w moim życiu, co poprawić, żeby mój charakter był bardziej podobny do wzoru wystawionego w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Kiedy słyszymy nawoływanie do miłości, miłości wobec wszystkich i wszystkiego, co nas otacza, nawoływanie do szukania wspólnych myśli i celów ponad podziałami, możemy zauważyć pewne cząstkowe zrozumienie. By jednak rozwinąć naszą miłość do właściwego poziomu, zastanówmy się przez chwilę dokładniej nad zapisem tego wspomnianego listu do Galatów. Króciutki fragment tego zapisu. Ale owoc ducha jest miłość, wesele i pokój. Apostoł łączy tutaj miłość z radością i pokojem. A czy potrafimy rozwijać swoją miłość bez umiejętności utrzymywania pokoju między braćmi? Myślę, że nie znajdzie się taki odważny, który potrafi powiedzieć, że jest to w stanie ogarnąć. Powstaje więc pytanie, czy umiem, kierując się miłością, cieszyć się i zachowywać pokój z kolei w myśl innych zaleceń apostolskich, które na przykład mamy zawarte w 4 rozdziale listu do Filipian i 4 wersecie. I czytamy tam tak. Radujcie się zawsze w Panu. Znowu mówię, radujcie się. I w nawiązaniu do zapisu z listu do Galacjan, 12 rozdział listu do Rzymian, werset 18. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Czy potrafimy to rozdzielić od wypracowywania miłości? Kiedy zastanowimy się przez chwilę dłużej nad tym krótkim zapisem, to nie trudno jest zauważyć, że jednak coś tutaj nie pasuje. Czasami spotykamy się z takimi sytuacjami, że brat bratu nie potrafi podać ręki. Ale owocem Ducha Świętego jest co? Jest miłość. Jest dbanie o pokój. Jest dbanie o społeczność braterską. A to czasami jesteśmy w stanie wpaść na taki pomysł, że skoro nie potrafimy się dogadać, to musimy się rozstać. Apostoł, pisząc list, że jeżeli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi miejcie pokój, to co miał na myśli? Jeżeli ci, którzy cię otaczają, myślą tak samo jak ty, to z nimi miej pokój? Czy jeżeli by ciebie miało to coś kosztować, jeżeli miałbyś coś stracić nawet na tym, ale ty jako człowiek, nie jako Słowo Boże, nie jako Pan Bóg, to wtedy dbaj o to, żeby ten pokój utrzymać. Nie można więc mówić o sukcesie wypracowania odpowiedniego poziomu miłości ani bez umiejętności radowania się w Panu, ani bez umiejętności dbania o pokój. Ale co znaczy radować się w Panu? Czy znowu to jest radość wynikająca z tego, że wszystko w moim życiu dzieje się po mojemu? Czy potrafię radować się w Panu wtedy, kiedy moje plany wydawać by się mogło bardzo szczere i dobre, jednak zostały pokrzyżowane? Czy wtedy nie nasuwa się myśl, że Pan Bóg mnie nie kocha? Bo nie spełnia tego, co ja bym tak bardzo pragnął. Przecież moje intencje są bardzo czyste i szczere. Może jednak Pan Bóg pokrzyżował moje plany dlatego, że mnie bardzo kocha. I lepiej ode mnie wie, że jeżeli spełni moje życzenie, czy wręcz zachciankę, to mnie to bardziej zaszkodzi niż pomoże. I znowu, na czym polega utrzymywanie pokoju za wszelką cenę? Czy właśnie na takim działaniu zależy Panu Bogu? Zastanówmy się, czy Słowo Boże w imię dbałości o pokój i przykrywania wszystkiego miłością dopuszcza tolerancję grzechu i zła. Ktoś powie, że tak. Bo właśnie ten 13 rozdział 1 listu do Koryntian A werset 7 mówi wyraźnie, że miłość wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi. Nowy przekład mówi, wszystko znosi. To skoro tak, to jesteśmy zobowiązani miłować wszystkich, szukać pokoju ze wszystkimi, bez względu na to, czy zgadzamy się z ich przekonaniami, bez względu na to, czy społeczność z nimi przyniesie chwałę Panu Bogu, czy też ujmę, bo mamy się miłować. Zauważmy, że gdyby miłość miała zakrywać absolutnie wszystko, to jest całe zło tego świata, to czy byłaby konieczność złożenia okupu przez naszego Pana? Można byłoby powiedzieć, że przecież skoro pierwszy człowiek zgrzeszył, to Pan Bóg w całym swoim jestestwie, będący miłością, to mógł to wybaczyć i nigdy więcej do tego nie wracać, prawda? Pismo Święte jednak mówi inaczej. Potwierdza to, że Pan Bóg jest miłością, ale zwraca uwagę na to, że żeby mogła zadziałać właśnie ta doskonała miłość, żeby ludzkość mogła otrzymać szansę podniesienia z grobu, szansę ponownego przywrócenia do społeczności z Panem Bogiem, to musiała zostać zaspokojona boska sprawiedliwość. A dlaczego? Dlatego, że według psalmisty Dawida sprawiedliwość jest gruntem stolicy Bożej. I skoro Pan Bóg nie chciał, żeby Jego stworzenie było jakimiś automatami zaprogramowanymi wyłącznie do czynienia dobra, nie mającymi żadnego prawa do decydowania o sobie, dlatego zaistniała konieczność zaspokojenia sprawiedliwości, żeby miłość mogła znaleźć odzwierciedlenie w przyszłości. O tym, że właśnie sprawiedliwość jest gruntem stolicy Bożej, czytamy w 89 psalmie w wersecie 15 i w 97 psalmie w wersecie 2. Zauważamy więc, że są pewne granice, których absolutnie nie wolno nam przekraczać. Chociaż mamy świadomość naszej niedoskonałości i tego, że nasze poczucie sprawiedliwości na pewno będzie różniło się w mniejszym lub większym stopniu z boskim poczuciem sprawiedliwości, to jednak nic nas nie zwalnia z dążenia i rozwijania poczucia sprawiedliwości. Jak to jednak jest z tym pokojem połączonym z miłością? Bo przecież Pismo Święte wyraźnie mówi, żeby jednak dbać o utrzymanie pokoju. Ale na jakich warunkach? W 4 rozdziale listu do Filipian, 7 i 8 werset czytamy. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. A dalej mówiąc, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek chwalebnego, jeśli która cnota i jeśli która chwała, o tym przemyślajcie. Jesteśmy więc w stanie zadbać o utrzymanie pokoju, o rozwój społeczności braterskiej, o to, żeby można było się wzajemnie budować, ale pod jakim warunkiem? Pod warunkiem przemyśliwania tylko o tym, co jest sprawiedliwe, tylko o tym, co jest chwalebne, co jest cnotą i co jest godne chwały. Jeżeli więc według czyjegoś przekonania dbałość o utrzymanie pokoju zawiera w sobie tolerowanie odstępstwa od zdrowej nauki, jeżeli dbanie o pokój i wzrost miłości między braćmi czy między ludźmi w ogóle wypływa z tolerowania wszystkiego, co nie jest zgodne z nauką Bożego Słowa, to nie możemy sobie na to pozwolić. Podobnie i miłość, która wszystkiemu wierzy, to nie jest taka, która nakłania do bezkrytycznego przyjmowania wszystkiego, co usłyszymy. Bo ktoś w domu może powiedzieć, skoro ten najwyższy stopień miłości polega na tym, że ta miłość wszystko zakrywa i że wszystkiemu wierzy, to bez względu na to, co usłyszymy, to powinniśmy to przyjąć. I nawet jeżeli zauważymy, że to coś jest nie tak, to uwierzmy w imię miłości i nie zwracajmy uwagi na błąd. Ta miłość, która wierzy wszystkiemu, to jest miłość, która szuka rzeczy dobrych, przynoszących zbudowanie. Ale jak to zrobić? Żeby znaleźć rzeczy dobre, to z kolei należy posiąść umiejętność oddzielania dobra od zła. A jak z kolei posiąść tą umiejętność? Na to również znajdziemy odpowiedź na kartach tej świętej księgi. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, a w wersecie 21. I znowu werset, który może budzić pewne kontrowersje. Ale jest to werset, który mówi o tym, żeby umieć skorzystać z czyjegoś doświadczenia, by umieć skorzystać z nauki Słowa Bożego i wykorzystać ją bez konieczności sprawdzania wszystkiego na własnej skórze. Czytamy tam. Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. I znowu ktoś powie, że skoro mamy wyraźny zapis mówiący o tym, żeby doświadczać wszystkiego, to znaczy, że ja muszę wszystkiego spróbować. I dopiero kiedy ja tego wszystkiego spróbuję, to wybiorę to, co jest dobre i tego się będę trzymał. Tylko, kochani braterstwo, pozostaje pytanie, czy zdążę. Czy doświadczając wszystkiego, co mnie otacza wokół, nie zostanę tym złem zbyt mocno pochłonięty? Nie mamy więc doświadczać, kosztując całego zła tego świata, ale mamy doświadczać nauki, doświadczać tego, co słyszymy. Czy to wytrzymuje krytykę Słowa Bożego? Dlaczego musimy to doświadczać? Dlaczego musimy sprawdzać, czy to, co słyszymy, jest zgodne z Bożym umysłem? Dlatego musimy sprawdzać, bo to, o czym mówimy, musi być poparte tym, co jest napisane w tej świętej księdze. Apostoł święty Piotr w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, a 20 wersecie pisze wyraźnie: to najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie ma własnego wykładu. Dlatego próbując tłumaczyć, czy to proroctwo, czy jakąkolwiek inną naukę wypływającą ze Słowa Bożego, starajmy się ją tłumaczyć w oparciu o inne zapisy Pisma Świętego. Idąc tym tokiem myślenia, znowu cofnijmy się o jeden werset z tematowego fragmentu. W szóstym wersecie czytamy, że ta miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Jeżeli więc będę próbował coś dodawać do nauki Słowa Bożego, czy to będzie moje sprawiedliwe działanie? Nie będzie. Jeżeli będę próbował na swój sposób fałszować Pismo Święte, czy ta doskonała miłość będzie mogła radować się z prawdy, skoro będę próbował szerzyć nieprawdę? Otóż na tyle, na ile się staramy i na ile Pan Bóg pozwoli nam zrozumieć prawdę Jego Słowa, to róbmy wszystko, żeby według właśnie tej nauki żyć. Mamy świadomość tego, że tak jak wtedy, kiedy apostoł pisał, że albowiem po części znamy i po części prorokujemy, to jest 9 werset tego słynnego 13 rozdziału listu do Koryntian, to być może dzisiaj jesteśmy bardziej w stanie zrozumieć to, co apostołowie i prorocy przez swoją naukę, nawet nie swoją, bo to byli mężowie Boży, działający pod Jego wpływem, pod Jego duchem. Być może dzisiaj jesteśmy w stanie nieco więcej zrozumieć. Ale mamy świadomość tego, że jeszcze nie rozumiemy, jeszcze nie wiemy wszystkiego. Skoro więc po części prorokujemy, musimy liczyć się z pewnym niebezpieczeństwem, które jest związane z nadinterpretacją tekstu. Znając zapis mówiący o wypełnianiu się proroctw, pamiętając o tym, że nauka w pewnym okresie czasu stanie się nieprzydatna, to czy to z kolei upoważnia nas dzisiaj do spłycania nauki Słowa Bożego? Kiedyś okaże się, że nie trzeba będzie uczyć ludzi, mówiąc: poznajcie Pana. Wtedy pewne wynalazki, pewne możliwości ludzkie nie będą potrzebne, nie znajdą swojego zastosowania. Ale czy dzisiaj mamy prawo umniejszać wartości nauki Słowa Bożego? Nie możemy więc wychodzić z założenia, że skoro proroctwa się wypełnią, to nie są dla mnie ważne. Gdybyśmy nie interesowali się proroctwami, to jak moglibyśmy wiedzieć, które z nich już zostały wypełnione, które się wypełniły, które się wypełniają na naszych oczach, a na które jesteśmy zobowiązani czekać i czuwać, by się zorientować, czy się wypełniają. Bo mamy bardzo wyraźne zalecenie znowu nauki Słowa Bożego, które mamy zapisane w 5 rozdziale 1 listu do Tesalonicza na 20 wersecie, gdzie pisze apostoł mówiąc: proroctw nie lekceważcie. Kiedy zastanawiamy się, jak będzie wyglądało życie w czasie tego wspaniałego dzieła naprawienia wszystkich rzeczy, to w dniu dzisiejszym po części prorokujemy. Bo nie jesteśmy w stanie w tej chwili pojąć, w jaki sposób będzie to dzieło przebiegało. Nie wyprowadzamy jakichś szczególnych własnych wizji, ale spodziewamy się czegoś przerastającego nasze oczekiwania. W 2 rozdziale 1 listu do Koryntian, 9 i 10 werset czytamy: ale opowiadamy, jako napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ale nam to Bóg objawił przez Ducha swojego. W jaki sposób nam to Pan Bóg objawił, co się będzie działo w przyszłości? Właśnie przez tą wspaniałą, cudowną naukę Słowa Bożego. A jeżeli będę wychodził z założenia, że nie trzeba tego poznawać, że ta wiedza nam jest niepotrzebna, bo według tego, co napisał apostoł Paweł, to ona się w niwecz obróci, to po cóż się wysilać? Otóż, kochani braterstwo, po to, aby móc w pełni skorzystać z tej cudownej nadziei wysokiego powołania. Bo tak jak na początku wieku był czas na rozsiewanie Ewangelii, tak dzisiaj mamy czas na zebranie i skompletowanie klasy oblubienicy Chrystusowej. I chcący stać się uczestnikiem tej klasy, nie mogą to być osoby przypadkowe, które nie znają ani Pana Boga. Nie mogą to być osoby, które nie znają Jego nauki. Nie mogą to być osoby, które nie mają pojęcia o proroctwach. Poprzez ten cały czas wieku Ewangelii są wybierani ci najlepsi z najlepszych, dlatego żeby to nie były osoby przypadkowe. Dlatego, że dzieło restytucji, którego mają dokonać razem z oblubieńcem, jest pracą wyjątkowo odpowiedzialną. Bo należy mieć świadomość, że to trzeba będzie bardzo ciężko i intensywnie pracować, żeby nikt z ludzi podniesionych z grobów nie powiedział, że czegoś nie wie, w czymś nie jest zorientowany i przez to nie ma nadziei na przyszłość. Ale nam to Bóg objawił przez swojego Ducha. Jesteśmy w stanie to zauważyć, jesteśmy w stanie po części to jeszcze zrozumieć, badając Pismo Święte. I w tym fragmencie również mamy do czynienia z tym najwyższym stopniem miłości, z bezinteresowną miłością agapy. Bo tylko ta znajduje uznanie w oczach Bożych. W dzisiejszym czasie korzystamy ze wskazówek apostołów i proroków i na tym budujemy nasze charaktery. W liście do Efezjan w 2 rozdziale w 20 i 22 wersecie czytamy takie słowa. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego jest gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus, na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie, w Kościół Święty w Panu, na którym też i wy się wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym. Budujmy więc, kochani braterstwo, najlepiej jak umiemy. Opierając nasze budowanie właśnie na nauce apostołów i proroków. Nie na własnych imaginacjach, nie na własnych wywodach, ale na tym, co jesteśmy w stanie wyczytać i zrozumieć przez badanie Pisma Świętego. Pamiętajmy, że właśnie tym głównym elementem tej budowli jest nasz Pan Jezus Chrystus. Pamiętajmy, że to właśnie On w swojej niezmierzonej miłości oddał swoje życie, abyśmy się mogli społecznie zgromadzać i budować w dom duchowy. Jak więc to zrobić? Abyśmy mogli rozwijać naszą społeczność, abyśmy mogli rozwijać tą bezinteresowną miłość, to na miejsce naszych braterskich spotkań musimy przynosić tylko to, co buduje. Nie tylko w moim własnym przekonaniu, że skoro ja uważam, że to jest najlepsze, co mogę przynieść do zboru, to wszyscy muszą być tego samego zdania. I tylko wtedy mogę doprowadzać do pokoju i rozwoju braterskiej miłości. Pamiętajmy, kochani braterstwo, że to właśnie Pan Bóg musi być tego samego zdania. Jeżeli mam choć cień wątpliwości, że swoją myślą, którą chciałbym się podzielić w bratniej społeczności, mogę przynieść zgorszenie choćby jednego z tych najmniejszych braci czy sióstr, to ciąży nade mną wielkie niebezpieczeństwo stania się przyczyną zgorszenia. I tutaj też, stosownie do czasu, w którym przyszło nam żyć, ktoś może wyjść z założenia, że przecież w tym samym fragmencie Pan Jezus powiedział, że zgorszenia mają przyjść i że zgorszenia przyjdą. No to staje się elementem wypełnienia tego, co Pan Jezus powiedział. Ale czy czytałem ten fragment dokładnie? Jeżeli poczytam dokładnie, to zauważę tam, że jest napisane, że zgorszenia przyjdą, ale biada temu, przez którego zgorszenie przychodzi. Dlatego naszym zadaniem jest robienie wszystkiego i przynoszenie do zboru wszystkiego, co buduje, a zaniechanie przynoszenia do bratniej społeczności wszystkiego, co choćby nosiło cień czegoś złego, co może spowodować zgorszenie czy rozdwojenie w bratniej społeczności. Miejmy również Kochani, braterstwo, jedną pewność. Że my pomimo naszych najszczerszych chęci, jeżeli sposób naszego budowania nie będzie zgodny z tym, co oczekuje od nas Ojciec Niebieski, jeżeli nawet wydaje mi się, że to może być coś dobrego, to jeżeli Pan Bóg tego nie zaakceptuje, to moje starania legną w gruzach. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg jest tym, który sprawuje w nas chcenie i skuteczne wykonanie. Natomiast jeżeli będę chciał zrobić coś po swojemu, bez Pana Boga, to znajdą tutaj zastosowanie słowa 127 psalmu, a pierwszego wersetu. Rozwijajmy więc naszą miłość, ale według zaleceń nauki Słowa Bożego miejmy świadomość tego, że samo powiedzenie, że miłujemy się pełnią miłości, to jeszcze nie jest wszystko. Że ta miłość, która jest najważniejsza, musi znaleźć odzwierciedlenie w naszym ofiarowanym życiu. I budujmy się więc ten duchowy dom najlepiej jak potrafimy, zgodnie z zaleceniem naszego Pana. A jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno pracują ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie będzie strzegł miasta, próżno czuje ten, który go strzeże. Amen.